Przy mikrofonie Paweł Bieg, zaczynamy rozmowę z gościem dnia, a jest nim dzisiaj Grzegorz Napieralski, senator RP. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie również.
Panie senatorze, jak zapatruje się pan na rządowy projekt obietnic Nowa Piątka zapowiadany na najbliższe miesiące? Mam na myśli to, co wiadomo już na pewno, a więc trzynastkę nie tylko dla emerytów, ale i rencistów planowaną od maja, 500 plus na pierwsze dziecko od lipca. Budżet ma nie być znowelizowany, chociaż Nowa Piątka pochłonie kilkadziesiąt miliardów złotych rocznie.
To jest wsparcie dla rodziny, wsparcie dla ludzi, również tych najsłabszych. Natomiast gdyby PiS chciał być formacją uczciwą, to powinien tą piątkę zapowiedzieć w zeszłym roku przed złożeniem budżetu i powiedzieć: tak, chcemy wprowadzić takie programy, zapisać je w budżecie i je uchwalić. Myślę, że nie byłoby z tym problemu, nikt by nie oponował. Natomiast wiemy dokładnie, że jest to absolutnie przygotowany kalendarz wyborczy, bardzo precyzyjny, bardzo dobrze zaplanowany kalendarz wyborczy przez PiS. Ponieważ wybory do Parlamentu Europejskiego charakteryzują się niską frekwencją, niewielu ludzi chodzi głosować, dlatego emeryci, właśnie renciści, tak jak pan wspomniał, otrzymają dodatkowe pieniądze, co będzie pewną mobilizacją, a przed wyborami parlamentarnymi dodatkowe 500+, które pojawi się na pierwsze dziecko, czyli wsparcie dla rodziny, to kolejna mobilizacja, czy taki impuls dla wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
Ale jest też taka teoria, która mówi, że to jest pierwszy rząd, który w końcu coś Polakom dał.
To prawda. To jest pierwszy taki chyba rząd, który tak szeroki program socjalny czy społeczny zaproponował. Oczywiście trwa dyskusja, czy można by go było inaczej skroić, stworzyć, przygotować, czy na przykład kryterium dochodowe, czy większa pomoc dla ludzi potrzebujących, słabszych, biedniejszych, a mniejsza dla tych, którzy więcej zarabiają. To jest oczywiście dyskusja i do dyskusji, ale coś takiego się pojawiło. Natomiast tak jak pierwsze 500+, ja nie miałem nic naprzeciw, żeby taki program się pojawił, bo był to jakiś pewien system pomocy rodzinie, lepszy, gorszy, ale był. On był na początku kadencji i tutaj nie było żadnego takiego podejrzenia o prowadzenie kampanii. Tak, to co wydarzyło się teraz w tym roku jest absolutnie przygotowane pod kalendarz wyborczy i bardzo nieuczciwie zaprezentowane moim zdaniem.
Szeroko komentowany jest także wątek zerowego PIT-u dla młodych. Rozwiązanie obejmuje wszystkich obywateli do 26 roku życia, którzy mają umowę o pracę czy umowę zlecenie. Nie dotyczy to osób prowadzących działalność gospodarczą. Dla nich mamy wiele innych udogodnień, które już weszły lub właśnie wchodzą w życie, powiedział tak Polskiej Agencji Prasowej premier Morawiecki. I tutaj chodzi na pewno o mały ZUS dla mikroprzedsiębiorców, ale wystarczy, że przychody wzrosną im do 5000 zł. Wtedy trzeba już płacić składki w pełnej wysokości. Co pan na to?
No właśnie, to jest taki też piękny zabieg Prawa i Sprawiedliwości, partii rządzącej. Otóż na konwencji mówi się, masz tyle i tyle lat, nie płacisz podatków. Ale jak rozłożymy to na czynniki pierwsze, okazuje się, że to nie jest tak, że tylko niektórzy będą mieli ten przywilej niepłacenia podatków, a reszta niestety płaci. I trochę, tak jak mówi premier Morawiecki, trochę będzie też tak, że ci bardziej przedsiębiorczy i ci bardziej tacy zaradni, zaangażowani, nie dostaną pomoc od państwa. I to jest właśnie takie dzielenie trochę Polaków na lepszych i na gorszych. Szkoda, dlatego że powinniśmy wszystkich młodych ludzi traktować tak samo i pomagać każdemu, a nie tylko temu, komu tak naprawdę, na kogo się liczy w wyborach.
Teraz powróćmy na niwę lokalną. Naszym niedawnym gościem była Małgorzata Jacyna-Witt. Chciałbym prosić pana o ustosunkowanie się do kilku jej wypowiedzi. Mianowicie nasza rozmówczyni dość jednoznacznie ocenia posunięcia inwestycyjne władz Szczecina. Stadion za 400 milionów złotych i jego późniejsze koszty utrzymania przerosną możliwości miejskiej kasy. Jednocześnie 6 tysięcy mieszkań komunalnych nie ma toalet. Szczecin prowadzi politykę urbanizacji metodami końca XX wieku, uważa pani Jacyna-Witt. Przez megalomańskie wizje inwestycyjne ryzykujemy tym, że nie będzie pieniędzy na chodniki, na politykę proseniorską. Słowem, zabraknie na inwestycje w samego mieszkańca.
Pani radna Jacyna-Witt do niedawna była radną miasta Szczecin, więc mogła wpływać na to, co dzieje się w budżecie miasta i mogła o tym też mówić. No teraz jest radną sejmiku województwa zachodniopomorskiego, więc raczej zajmuje się sprawami regionalnymi. Duża część mieszkańców i mieszkanek Szczecina chce stadionu. Nie tylko ci, którzy mieszkają w Szczecinie, ale również spoza Szczecina. I trochę jest tak, że faktycznie Szczecin przegrał swoją szansę, albo przegraliśmy jako miasto, jako region, kiedy przygotowywaliśmy się do Euro 2012. No ale no jest pomysł, żeby rozbudować ten stadion. I ja nie jestem tutaj znawcą, jak się powinno stadion rozbudowywać. No, jakieś plany inwestycyjne były. No, mogła pani radna zaproponować referendum w tej sprawie. Czy ważniejszy jest stadion, czy na przykład ważniejsza będzie, nie wiem, hala sportowa, czy dodatkowe te chodniki, o których mówi. Co do oczywiście budowy mieszkań, no, ja jestem za budową mieszkań socjalnych czy komunalnych, natomiast no, one muszą być w standardzie XXI wieku, a nie XIX wieku, więc tutaj tu się akurat z panią radną zgadzam. Jeżeli gdzieś te standardy są obniżane, no to szkoda pieniędzy wydawać, dlatego że każdemu należą się takie same warunki mieszkaniowe jak w Szczecinie i tym bogatszym, i tym słabszym, biedniejszym.
Pani Jacyna Witt krytycznie odniosła się również do słów posła Arkadiusza Marchewki, który wytknął rządowi składanie obietnic bez pokrycia w kontekście budowy promu w szczecińskiej stoczni. Poseł to młody człowiek, który całe życie zawodowe związał z polityką i z racji braku innego doświadczenia nie rozumie, na czym polega proces gospodarczy, a projektowanie tak dużego promu to sprawa złożona. Nadal jednak nie padają konkrety. Jak pan ocenia postępy w kwestii powstania tego promu?
A czy nie rozumiem krytyki pani radnej, jeżeli chodzi o posła Marchewka, dlatego że on ma prawo być krytyczny, ma prawo dopytywać i ma prawo w tej sprawie się wypowiadać. No jest posłem, parlamentarzystą z tego regionu, a promy, przypominam, miały być flagową inwestycją w naszym regionie. Otóż no, tu pani radna okazuje się, że też być może nie ma pełnej wiedzy gospodarczej, no bo jeżeli słyszeliśmy w kampanii wyborczej roku 2015, że od razu po zdobyciu władzy rozpoczynamy inwestycje, to się wydarzy, no i kończy się kadencja i nie ma nic, przypominam. Również chciałbym przypomnieć i pani radnej, ale również radiosłuchaczom, że o promach mówił również rząd Platformy Obywatelskiej. Te debaty, rozmowy, przygotowania, pamiętam, jeszcze trwały za rządów Platformy Obywatelskiej, nawet w Ministerstwie Obrony Narodowej ówczesnym, w którym kierował pan premier Siemoniak, rozmawiało się na przykład o współpracy wojskowo-cywilnej, tak, żeby na przykład zbudować te promy, tak, że w razie, gdyby doszło do jakiejś wojny, to te promy byłyby gotowe na przykład do służenia właśnie w takich celach. A wtedy byłaby jakaś połączenie sił, tak, przy budowie tych promów. No ale rząd Prawa i Sprawiedliwości rządzi od końcówki roku 2015 roku, no i nic nie ma. Stąd pytania pana posła Marchewki i stąd pytania całej opozycji, dlaczego tak się dzieje, co się wydarzyło. A przypominam, że jeszcze wicepremier Morawiecki no był, otwierał, ogłaszał, już mówił, że już za chwilę, już wszystko mamy, no i co? No i nie mamy.
To teraz gwóźdź programu, mianowicie trudna sytuacja naszych szpitali. Według Małgorzaty Jacyny Witt szpital w Zdrojach na przykład jest przegabarytowany. To w gestii samorządu leży jego utrzymanie. Część pomieszczeń stoi pusta i nieużywana. Gdzieś pogubiły się proporcje i tutaj należy upatrywać problemów z utrzymaniem tej i podobnych jednostek. Z kolei przenosząc temat na stargardzkie podwórko, prezydent Rafał Zając stwierdził na ostatniej sesji, że powiat jest jedynie organem założycielskim i to w gestii Narodowego Funduszu Zdrowia leży utrzymanie szpitala w Stargardzie. Pytanie, kto ma zatem finansować w praktyce te szpitale i skąd wziąć pieniądze? Tutaj dodajmy, że pan jako bodajże pierwszy zachodniopomorski parlamentarzysta odpowiedział na stanowisko zarządu powiatu dotyczące pogarszającej się sytuacji ekonomicznej szpitala. Co pan zrobi z tematem jako senator?
No, dla mnie filozofia jest jasna, jeżeli chodzi o ochronę naszego zdrowia. To jest obowiązek państwa. Dla mnie szpital nie jest fabryką, ani przedsiębiorcem, ani korporacją. Szpital nie ma być dochodowy, szpital ma nas leczyć. I oczywiście zarządzać budynkami, czy inaczej pokazywać lokalizację może samorząd, natomiast za usługi, za to wszystko płaci państwo, tak? Bo my przecież płacimy podatki, odprowadzamy składki i to jest w gestii państwa. I proszę zwrócić uwagę, to jest taka trochę przewrotna retoryka Prawa i Sprawiedliwości, bo z jednej strony jeszcze jak PiS był w opozycji, mówi, chcemy dobrze wyposażonych szpitali, żeby były sale operacyjne, żeby nie było kolejek do specjalistów, żeby każdy mógł być na naprawdę świetnej sali. No więc jak buduje samorząd taki szpital, być może jest tak, że jednego dnia sala stoi pusta, a kilka dni później może być do tej sali kolejka. No, na to już nie mamy wpływu, tak? Ale chcemy mieć dobrze wyposażone szpitale, no to kosztuje. powinniśmy wymagać dzisiaj od ministra zdrowia, czy od całego ministerstwa, czy od NFZ-u bardzo dokładnej takiej mapy, jakie usługi, gdzie powinny w jakich szpitalach być rozlokowane. Tak, żeby faktycznie nie było takiej sytuacji, że na przykład miejscowość obok miejscowości, 20 kilometrów, będą się powielały na przykład różnego rodzaju specjalizacje. No, ale od tego jest minister, żeby dobrze lokować to, że ta pierwsza pomoc, najważniejsza na przykład jest w Stargardzie, ale gdyby coś było potrzeba, nie wiem, bardziej skomplikowanego, no to możemy zawieźć pacjentkę bądź pacjenta do Szczecina i tam ma już kolejną opiekę. Stargard, pani starosta, z którą się spotkałem, no stara się bardzo mocno zrobić wszystko, aby szpital działał, był pomocny mieszkańcom Stargardu i nie tylko, na to zwracam uwagę. Udało się zatrudnić osobę ze Szczecina, wieloletnią panią dyrektor, która naprawdę ma duże kompetencje, panią Turkiewicz, która była w różnych szpitalach w Szczecinie, więc ta kadra naprawdę jest coraz bardziej profesjonalna. Wierzę głęboko, że to się uda, no ale tu państwo musi absolutnie interweniować.
To na koniec jeszcze kwestie komunikacyjne. Budowa S6, S3 od strony Goleniowa do Szczecina, S10 od Stargardu do Szczecina, rozpoczęcie prac przy obwodnicy przez Przecław, Warzymice oraz rozpoczęcie prac nad koncepcją od Gryfina do Szczecina wywołuje obawy. To wszystko wśród mieszkańców aglomeracji szczecińskiej. Obawy o możliwość dojazdu do pracy i do domu. Czytamy na pańskiej oficjalnej stronie. Czytamy również, że otrzymał pan zapewnienie ministerstwa, że nie będzie utrudnień dla kierowców i podróżnych korzystających z pociągów i autobusów jadących do Szczecina. Możemy być spokojni jednym słowem?
No mam nadzieję, że tak będzie. Znaczy, rozwiązanie dla mnie jest proste. Znaczy, więcej autobusów, więcej taborów kolejowych, żeby ten ruch rozładować, więc osoby na przykład podróżujące ze Stargardu do Szczecina, z Goleniowa do Szczecina, czy poruszające się właśnie w tym obszarze, który pan wymieniał, żeby nie powtarzać tego, znaczy, takich więcej pociągów będzie, więcej połączeń, takiej komunikacji zbiorowej, tym mniej korków i mniej utrudnień, po prostu.
Grzegorz Napieralski, senator RP, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie.